Radny Platformy Obywatelskiej, dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje, Łukasz Tyszler. Dodam jeszcze, że były przewodniczący Rady Miasta jest naszym gościem. Witam, dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Łagodny i wyważony, taką opinię ma pan wśród koleżanek i kolegów z Rady Miasta. Dziennikarze, którzy zajmują się tematem miejskim, czy tematami miejskimi, choćby z Radia Szczecin, mówią o panu koncyliacyjny. Taką opinię usłyszałem. Natomiast jako dyrektor szpitala jest pan ponoć despotą i sieje pan strach. Czy to prawda?
Mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że o mnie będziemy rozmawiać. Myślę też zresztą, że pewnie nasi słuchacze średnio są zainteresowani moją osobą, ale wie pan co, o sobie się najgorzej mówi. Jeżeli ktoś, ja jestem trochę zaskoczony tymi opiniami, z jednej strony takimi pozytywnymi, łagodnymi, a z drugiej strony tą taką jakąś negatywną w szpitalu, no ciężko jest im powiedzieć. Możliwe, że każda
Nie osoba... wiem, może menadżer w szpitalu musi być o wiele bardziej ostry, zdecydowany i nawet despotyczny, aby osiągać postawione cele. Może tak trzeba.
Znaczy, ja osobiście, jakbym miał wybierać sobie szefa, to nie chciałbym mieć szefa despoty, więc nie odbieram tego za jakąś pozytywną cechę. Mhm. Natomiast, no cóż mi powiedzieć, no, ale dlaczego, ktoś taką opinię...
Ale dlaczego o to pytam? Państwu? Bo to jest oczywiście pytanie z kontekstem. Mhm. Na przykład z ratownikami medycznymi, którzy oczekują podwyżek, nie chce pan ponoć rozmawiać i traktuje ich pan nieco obcesowo. To prawda?
Nie, to nieprawda.
Ale są ratownicy, którzy chcą podwyżek medyczny, czy ich nie ma?
Mamy ratowników medycznych, jak w każdym szpitalu oni się znajdują i tak jak...
Oczekują podwyżek?
Oni podpisali, panie redaktorze, szanowni państwo, porozumienie, jak państwo może pamiętacie, a jak nie, to przypomnę, porozumienie z ministrem zdrowia, które gwarantowało, z Radziwiłłem jeszcze, które im gwarantowało taką serię podwyżek właściwie, po 400 zł, jedną bodajże w tamtym roku, a kolejną od stycznia tego roku. I minister zobowiązał się ratownikom te pieniądze zorganizować. No ale powiem brzydko, no nie zrobił tego. Znaczy trudno jest mi teraz odpowiadać za to, co już były minister tak naprawdę obiecał, a nowy minister jak gdyby no nie kontynuuje. Nie wiem, nie znam tego tematu na poziomie ministerstwa, też nie interesowałem się. Oczywiście pytaliśmy o to, jak mamy te środki ewentualnie dla ratowników zabezpieczyć. Tam też jest ważne, że to dotyczy takiej grupy ratowników, którzy są ratownikami systemu, czyli pracują w ratownictwie medycznym oraz na izbach przyjęć. Nasi ratownicy nie zawsze też pracują, znaczy my nie mamy ani SOR-u póki co, ani, czyli nie mamy tych ratowników w systemie. W izbie przyjęć jest kilku, to nie są też duża ilość ludzi na pewno, natomiast, no jak gdyby powiem tak, no ministerstwo się jakby nie wywiązało z tych porozumień.
Czyli są oczekiwania tej grupy pracowników, ale nie jest pan w stanie ich zrealizować z tego powodu, że nie otrzymał pan środków z ministerstwa na ten cel. Czy dobrze zrozumiałem?
Ja dostałem takie pismo od ratowników, a właściwie od związku zawodowego, który się zawiązał w niedawno u nas w szpitalu ratowników, takiego oddziału jakby ogólnopolskiego, jakby właśnie z takim wskazaniem tego tematu, że tutaj było takie porozumienie i że liczyliby na te podwyżki. I ja odpisywałem na to pismo, że no, bo to pismo też było skierowane do wojewody, bodajże do wielu instytucji i odpisywałem i chyba wojewodzie i marszałkowi, teraz już nie pamiętam szczegółów, jakbym wiedział, że będą takie pytania, to bym to sprawdził datami. Właśnie jak wygląda sytuacja, że jakby czekamy na pewne reakcje po naszych też pytaniach ministerstwa, jak my mamy to tak naprawdę.
Czyli szpital nie ma własnych środków, żeby zaspokoić te oczekiwania?
Nie, no zupełnie nie. No to jest, no panie redaktorze, no to jest tak jakby panu ktoś powiedział, że dogadał się z pana pracownikami, że dostaną więcej o 500 zł. No i teraz fajnie, ja się z nimi dogadałem, że dostaną 500 zł, ale potem nagle ci ludzie przychodzą do pana i mówią, poprosimy o te 500 zł. Mm-hmm. Znaczy, pan coś słyszał, ale de facto, no to dzwoni pan do mnie i mówi...
Ale ja rozumiem tak, są te oczekiwania tej grupy, jak powiedziałem, pracowników w szpitalu, którym pan zarządza i najprawdopodobniej one nie ustaną tak po prostu, prawda? Jest jakaś deklaracja ze strony Ministerstwa Zdrowia. No, pytanie, jak ten problem rozwiązać?
Mamy, panie redaktorze, kolejne porozumienie, jak pan wie, przecież nie tak dawno, porozumienie z rezydentami, które też mówi o zmianach stawek. Przy rezydenturach jest o tyle łatwiej, że tam płatnikiem, czyli zatrudniającym No, my jesteśmy jako szpital, natomiast płatnikiem jest minister zdrowia i to faktycznie on de facto będzie płacił pieniądze. Natomiast w tym porozumieniu jest jeszcze paragraf numer 6 bodajże, który mówi o tym,
mówi pan o rezydentach.
Tak, ale w tym porozumieniu jest też punkt mówiący o lekarzach specjalistach, który mówi, że lekarz specjalista zatrudniony w szpitalu na etacie musi zarabiać co najmniej, tam bez mała 50 zł, 7 tysięcy zł brutto. Ja mam kilku lekarzy na umowach o pracę, bo większość jest na kontraktach i oni tylu pieniędzy nie zarabiają, więc też oczekują, że od 1 lipca, tak jak jest tam zapisane, dostaną te podwyżki. Ja powiem szczerze, ja chętnie naprawdę zapłaciłbym moim kolegom lekarzom te pieniądze, tylko znowu trochę się czuję w ten sposób, że pan minister mówi, że ja podwyższę komuś na przykład o 2000 zł pensję, to jest ogromna podwyżka, nie bardzo mi wskazując, skąd mam to wziąć. Mam jedyne źródło finansowania, to jest tak naprawdę Narodowy Fundusz Zdrowia, który nie przewiduje żadnych podwyżek. Co więcej, jak pan pewnie wie, no finansowanie ryczałtowe jest na poziomie obliczeń z 2015 roku. Tych kwot i cen, bo tak było. No wiele się zdarzyło i w 16 i w 17 mówimy o podwyżkach chociażby, no, kosztów pracy w całym naszym kraju, których my też korzystamy, jakichś usług osób sprzątających, ochrony, cateringu, no wielu różnych, których my oczywiście płacimy, chociażby cen mediów. W związku z tym tych pieniędzy nam tak naprawdę brakuje.
Ale będzie pan składał jakieś pisma, nie wiem, będzie pan prosił o te pieniądze, będzie pan postulował, aby na koncie szpitala znalazły się odpowiednie środki, które zabezpieczą i oczekiwania, jak pan wspomniał, rezydentów i oczekiwania ratowników medycznych?
Powiem panu redaktorowi, w większości czasu nie robię nic innego, jak właśnie tylko próbuję pozyskiwać te środki, postulować, właściwie to nawet postulować. No, ja rozmawiam, faktycznie dyskutuję, kiedy mam możliwość, próbujemy dojść do jakichś porozumień w kwestiach zmian w finansowaniu szpitala. No taka moja rola jako dyrektora i oczywiście będę starał się, żeby moi pracownicy byli zadowoleni z tych pensji, na ile jest to możliwe i oczywiście chciał spełniać ich żądania. Natomiast powiem tak, trochę czuję się tak niefajnie, jako dyrektor szpitala to mówię, jeżeli jak gdyby ktoś podejmuje decyzję, czyli podpisuje porozumienia, a później nie robi z tym nic, po czym mówi, jasne, no tak po dżentelmeńsku,
Załatwcie to.
No, to jest nie w porządku.
A jeszcze kończąc ten wątek, proszę powiedzieć, jakie są oczekiwania ratowników medycznych? O ile chcą, żeby im pensja wzrosła?
Myślę, że chcą tych zapisów z porozumienia, czyli chcieli 400 zł więcej w tamtym roku i 400 zł więcej od stycznia tego roku, czyli w sumie już 800 zł.
Okej. Dzisiaj rozpocząłem z panem rozmowę przede wszystkim jako dyrektorem szpitala i będę kontynuował ten wątek, bo w ubiegłym tygodniu radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posłuszę się cytatem, powiedzieli na konferencji prasowej, że chce pan sprywatyzować szpital w Zdrojach, a dokładnie chodzi o tak zwaną diagnostykę obrazową. Proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że nie ma radiologów, nie ma lekarzy, którzy na sprzęcie, w który jest w dyspozycji szpitala, mogliby podjąć się tego wyzwania i pracować za zaproponowane stawki? Czy to jest prawda? I nie ma pan wyjścia w tej sytuacji, musi zatrudnić firmę, czy zlecić te działania firmie zewnętrznej?
To jest takie wielopłaszczyznowe, ale tak, po pierwsze...
Bo rozumiem, ale ustalmy fakty, panie dyrektorze. No. Sprzęt jest, tak, tyle jest, tylko że lekarzy nie ma. Nie ma radiologów w Szczecinie, czy nie ma radiologów, którzy by byli w stanie pracować za zaproponowane stawki?
Sprzęt jest, radiolodzy póki co są, natomiast no jak każdy szef placówki muszę patrzeć do przodu. Dostałem taką informację 12 lutego od pani ordynator, czyli pani kierującej oddziałem, pani doktor, że no ona widzi ogromne zagrożenie, że w miesiącu marcu nie będzie w stanie tym personelem, który ma, chętnym do pracy lub mniej chętnym, obstawić tej całodobowej 24-godzinnej opieki. Tak naprawdę chodzi tu o diagnostykę, czyli te badania dodatkowe, bo to nie jest oddział, na którym leżą pacjenci. To jest tak jak trochę jak z diagnostyką laboratoryjną, tak? Kiedy musimy na CITO wykonać jakieś badanie, szpital musi mieć takie zaplecze i mamy. Zresztą właśnie w podobny sposób, jak pan mówił, gdzie teraz powiedzmy jakaś wiza się pojawiła, robi to podmiot zewnętrzny na naszej bazie, na naszej powierzchni, często przy użyciu naszego sprzętu, a także swojego sprzętu, który jest często dodatkowo dokupowany lepszy. Stąd też podjąłem taką decyzję dnia 13 już lutego, czyli dzień po tej informacji, no mieliśmy 2 tygodnie tak naprawdę, o tym, żebyśmy natychmiast podjęli jakieś działania, które zabezpieczą przede wszystkim ciągłość tych świadczeń. Rozmawialiśmy z lekarzami. Tam faktycznie jest sytuacja taka, że zrezygnowało z chęci pracy część lekarzy na umowy zlecenie, którzy pracowali tylko na dyżurach, czyli jakby nie byli naszym personelem stricte, tylko zewnętrznym. Dlaczego tak się dzieje, to nie chciałbym na antenie, bo to jest takie też wielopoziomowe płaszczyznowe i nie wynikało do końca z finansów. Natomiast...
Czyli etaty?
Nie, nie, no etaty bym chętnie dał. To są kwestie interpersonalne bardziej i, mhm. i organizacji pracy. W związku z tym podjąłem takie, a inne działania. Powiem tak, na razie wszystko jest spokojnie. My tak naprawdę przygotowujemy się do tego, żeby ewentualnie te świadczenia, te świadczenia były wykonywane przez podmiot zewnętrzny, ale tylko w jakby zakresie ludzkim, czyli lekarzy, ponieważ techników mamy i oni wcale jakoś nie czują się źle i chcą pracować i dyżurować. Tu chodzi o lekarzy radiologów, których faktycznie na rynku jest bardzo mało. Co więcej, no, pracują często zdalnie, czyli nie muszą nawet wychodzić z domu, żeby opisywać jakieś zdjęcia, mogą pracować dla szpitali w Norwegii, w Niemczech, będąc w Polsce.
No bo wyjaśniając słuchaczom, technik odpowiedzialny jest za ustawienie po prostu maszyny, już dokładnie. Mówiąc tak obrazowo, radiolog może to zrobić poprzez internet z domu.
I najczęściej tak też jest, dlatego że nawet jak jest w szpitalu, to pracuje na komputerze i na monitorze, w związku z tym, czy to będzie robił na miejscu, czy nie. No to jest inaczej. Fakt, są badania typu USG, to pewnie część z Państwa kojarzy, gdzie ten lekarz musi być przy pacjencie, więc jest to też część tych badań. Powiem tak, staramy się zrobić to tak, żeby po pierwsze żaden z pacjentów nie ucierpiał, czyli w żadnym wypadku niczego nie sprzedajemy, pacjent za nic nie będzie musiał płacić. Co więcej, jak już coś będziemy faktycznie zlecali na zewnątrz, to chcemy raczej poszerzyć tą ofertę, poprawić jej jakość i zagwarantować obniżenie kosztów dla szpitala. Mhm. Jeżeli wszystkie te trzy czynniki nie będą w sumie spełnione, to oczywiście nie będziemy się...
Stanie się to jeszcze w marcu, bo nasi rozmówcy mówią, że sprawa jest praktycznie przesądzona ze szpitala i te usługi będzie wykonywała firma, zapisałem sobie nazwę, Star Medica, spółka z siedzibą w Gdyni, która ma poradnie i przychodnie w dużej części Polski. To nie jest tak, że to jest szczecińska firma. Kilkadziesiąt, tak, nie pomylę się, jak powiem, kilkadziesiąt placówek tego rodzaju podobnych, o podobnym charakterze prowadzi w różnych miejscach w Polsce. Czy to będzie rzeczywiście Star Medica i czy stanie się to w marcu jeszcze?
Czy to będzie Star Medica, tego nie wiem. Tak jak firma Diagnostyka, która robi laboratorium medyczne dla nas, jest też wielką firmą, dużą firmą, która właściwie obsługuje bardzo wiele podmiotów. Tak samo firma, akurat, którą pan wymienił, też no, jest dużą firmą, która, ja powiem Państwu tak, no, tomograf kosztuje 2,5 miliona złotych. Mhm. Po 5 latach nadaje się do śmieci, ponieważ tak często się psuje, że właściwie nie warto go naprawiać. Każde z tych urządzeń to są ciężkie miliony złotych. Jeżeli jest firma, która jest firmą zewnętrzną, to oprócz tego, co robi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, za co pacjenci nie płacą, może korzystać z tego, że pacjenci będą odpłatnie wykonywać pewne usługi. My jako szpital nie możemy tego robić, czyli nie możemy pobierać pieniędzy. Czyli taka firma może na tym samym sprzęcie zrobić 2 razy więcej badań i pozyskać na przykład część pieniędzy z tego rynku prywatnego, czego my nie możemy robić. Natomiast i dlatego myślę, że te firmy tak się rozrastają, są silne, mocne, dużo silniejsze niż pojedynczy szpital, nawet dość duży, tak jak nasz. Co do marca, nie, no ja myślę, że marzec się zaczął i takiej umowy nie mamy podpisanej. Mm. W marcu działamy, pracujemy. Ja powiem szczerze, my cały czas to procedujemy, to też nie chcę też tutaj wprowadzać Państwa w błąd. Ja cały czas proceduję pewne rzeczy, dlatego że ja nie mogę sobie pozwolić na sytuację, to też proszę mnie zrozumieć. Lekarze to ludzie, jak każdy z nas, nagle mogą zdecydować, że nagle nie chcą jednak przyjść do pracy, tak jak obiecywali. No i ja niestety jestem zobligowany do zapewnienia.
Bo panie dyrektorze, sytuacja jest następująca. W wielu placówkach medycznych jest odwrotnie niż u pana. To znaczy brakuje sprzętu i w związku z tym wynajmuje się podmiot zewnętrzny po to, aby nie tylko przyprowadził swoich ludzi, ale przede wszystkim zakupił sprzęt, o którym pan wspomniał, że przecież jest bardzo drogi. To jest odwrotnie. Mhm. To trochę dziwi, dlatego że mamy sytuację, że sprzęt jest w szpitalu, natomiast ludzie nie chcą pracować. Przyzna pan, że dla słuchacza może to się wydać pacjenta
to
dość dziwne.
To ja już tłumaczę. Znaczy sprzęt jest w szpitalu. Oczywiście część sprzętu jest, ale już na przykład rezonans magnetyczny, który jest na terenie szpitala, nie jest szpitalny. Jest właśnie z firmy zewnętrznej. To, że jest na terenie szpitala, to świetnie, korzystamy z niego. Badania neurologiczne dzieci wykonujemy na miejscu, ale to nie jest nasz sprzęt. Tomograf, o którym mówiłem, mamy. No on jest właśnie 5-letni. Prawdopodobnie za chwilę będę musiał w nim wymienić lampę za 800 tysięcy złotych. Więc powiem szczerze, to jest tak trochę mieć i nie mieć. Jak się coś ma, to trzeba o to bardzo dbać, dokładać pieniędzy. U nas te badania, tak z naszych wyliczeń, my jesteśmy dużym szpitalem łóżkowo, natomiast zabiegowo nie bardzo, bo mamy tylko chirurgię dziecięcą i neurochirurgię, urologię, która robi część tych zabiegów i ginekologię, natomiast nie mamy całej dużej części chirurgii naczyniowej i tak dalej. W związku z tym jak gdyby wykorzystanie tych urządzeń jest na takim średnim poziomie, nawet nie wiem, czy nie niskim. W związku z tym każdy szpital ma trochę inną specyfikę, nasz ma taką. Ja zresztą powiem szczerze, ja wolałbym, żeby była jasność, mieć zatrudniony własny personel i na tym własnym sprzęcie dalej pracować, bo to dla mnie jest mniejszy kłopot. Zawsze firma zewnętrzna to jest zawsze jakiś dodatkowy problem. Natomiast może tak się zdarzyć, ja się tylko szykuję na ewentualną sytuację, gdyby doszło do takiej sytuacji, że ja nie będę miał za bardzo kim pracować. No i tyle, i jak gdyby aż tyle. No.
Ale na to musi zgodę wydać zarząd województwa. Tak na jest. Taką decyzję, tak? Bo szpital przecież tak jest samorządowy.
Oczywiście, dlatego nie ma tu mowy w ogóle, na wydzierżawianie powierzchni. Nie mówimy o sprzedaży, na sprzedaż też w ogóle, ale na wydzierżawianie powierzchni. Także my robimy to notorycznie. Ja powiem panu tak. Każdy konkurs, który kończy się podpisaniem kontraktu z lekarzem, mówimy lekarze na kontraktach, to jest właśnie konkurs na świadczenia. To wszystko są podmioty zewnętrzne. Ja wiem, że brzmi to dość dziwnie, ale tak jest. My mamy podpisanych setki umów z podmiotami.
Panie dyrektorze, dzisiaj rozmawiamy głównie o zarządzaniu i sposobie zarządzania szpitalem, natomiast jest to poranna rozmowa polityczna, trudno więc uniknąć tych tematów. Poseł Sławomir Nitras jest pana kandydatem na urząd prezydenta. Koledzy, na których się powoływałem, poinformowali mnie, że to pan przy pomocy smartfona transmitował w mediach społecznościowych wystąpienie Nitrasa na sesji Rady Miasta. Nadal jest pańskim faworytem?
Też między innymi ja transmitowałem, był faktycznie pan poseł na posiedzeniu, na sesji Rady Miasta i transmitowałem dlatego, że mówił bardzo ciekawą rzecz. Zresztą myślę, że bo to też na państwa stronach było, więc chcę tam powtarzać.
Znana
historia. I dlatego chciałem, żeby ewentualnie, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać na żywo, a nie z przekazów, to żeby miał taką okazję.
Ale nie przeszkadzają panu w tej promocji Nitrasa, bo niewątpliwie te działania, które pan zaprezentował, to jest promocja posła jako kandydata na urząd prezydenta Szczecina. Nie przeszkadzają panu w jego zachowaniu takiej wenty, jakie urządzał w Sejmie? No, przypomina pan sobie, prawda, to bieganie po Sejmie z włączonym smartfonem i no, agresja, jaką się nieustannie jednak wykazuje. To panu nie przeszkadza? Nie ma pan jako ten człowiek, o którym mówiłem, zrównoważony i spokojny, no takiego jakiegoś dylematu moralnego?
No pan mówi to w takiej formule, jakby to było coś złego, że ktoś jako poseł chodzi, coś nagrywa w tym Sejmie.
Ale gdyby chodził i nagrywał, panie radny, to nie byłoby w tym pewno nic złego, ale sposób, no mowa ciała też wiele mówi, no panie dyrektorze, no nie udawajmy, że nie dotyczy.
Ale każdy z nas jest inny. Może ja jestem bardziej stonowany i może bardziej koncyliacyjny. No każdy z nas ma inny charakter. Pan redaktor też ma pewnie inny niż ja.
Jasne.
Natomiast poseł Sławomir Nitras no jest nam znany, nam obu pewnie od wielu lat, a pewnie i części mieszkańców miasta i słuchaczy naszych też, jako człowiek no, pełen energii, szybko działający, faktycznie czasami może taki, którego ponoszą emocje, ale wydaje mi się, że mocno się zmienił też.
To ja zaprezentuję tą mocną zmianę, o której pan, panie radny i panie dyrektorze, mówi i tą dynamikę, o której pan wspomniał. Żegnam pana, nie mam zamiaru uczestniczyć w waszym ścieku. Kłamiecie, po trzykroć kłamiecie. No tak mniej więcej potraktował naszego reportera Tomasza Duklanowskiego. To jedna z tych zmian.
No wiem, że akurat
zmian.
Pan redaktor Tomasz Duklanowski nie jest chyba jakimś ulubionym redaktorem pana posła, ale to wynika raczej chyba z takich bardziej osobistych relacji.
No tak, ale kłamiecie, po trzykroć kłamiecie, nie mam zamiaru uczestniczyć w waszym ścieku. Raczej dotyczy nas,
no
Radia Szczecin.
Ale do czego to była wypowiedź? Bo ja to
nie zna pan tego, nie zna pan tego. No, ostatnio podawaliśmy informacje o tym i chcieliśmy zapytać pana posła, zresztą zapytaliśmy o tym, co mówi Michał Dzięba, czyli współpracownik Aleksandra.
Panie redaktorze, to proszę wybaczyć, bo ja już teraz wiem, o co chodzi. To proszę wybaczyć, bo ja miałem okazję, bo jak tego gdzieś tam przeczytałem taką informację, to oczywiście zaraz chciałem to zweryfikować, bo uważam, że takie rzeczy warto weryfikować i zweryfikowałem to też kilkunastu przesadziłem, ale chyba u 9 osób, różnych osób i takie, które powiedzmy znają posła Nitrasa dość dobrze i takie, które go znają, ale nie przepadają i chętnie by mu może coś tam rzuciły do ogródka i muszę panu powiedzieć, że żadna z tych osób tego nie potwierdzała, wręcz odwrotnie. Twierdziła, że to jest bardzo, bardzo wstrętne i bardzo nieprawdziwe i że i to nie w kontekście Radia Szczecin, żeby była jasność, bo wiele mediów to podawało i że faktycznie
większość
to jest
mediów. Wprawdzie pan poseł twierdzi, że tak zwane media prawicowe, bo jak pan wie, w Polsce media dzielą się na prawicowe i pozostałe, więc te pozostałe też te informacje podawały.
No i właśnie, teraz jest kwestia tego, czy jeżeli podaje to, zakładam, Radio Szczecin jako pierwsze.
Nie jako pierwsze, jako trzecie.
No to, dlatego ja sytuację dokładnie nie znam. No jest gdzieś taki bunt wewnętrzny, znaczy, wie pan, to dotyka też rodziny, gdzieś tam to jest na gorąco, a mówiliśmy, tej dynamice działania.
Ale panie radny, jakim ścieku? Dobra, zapomnijmy o tym, bo to już nie. Zapomnijmy o tym.
Ja nie chciałbym, żeby ta rozmowa kojarzyła się...
Panie radny, ja teraz zapytam pana, kiedy zapadnie decyzja o tym, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej, bo staramy się... To pytamy przedstawiciela każdej partii, prawda? Bo wybory się zbliżają. Poprzednio, przypominam sobie, kiedy pan był kandydatem na urząd prezydenta Szczecina, to pojawiały się potem takie głosy, że zbyt późno opinia publiczna się o tym szczecinianie dowiedzieli, stąd może słabszy wynik, ale to nie tylko w stosunku do pana. Tak było też w stosunku do wielu innych kandydatów, którzy zdecydowali się na ogłoszenie swojej kandydatury, czy ich partii zaplecza polityczne, bardzo późno.
No to bardzo sympatyczne, co pan mówi. Znaczy ja z tego wyniku nie byłem zadowolony z wielu powodów. Jednym z nich był oczywiście termin i tu pełna zgoda. Znaczy wcześniejszy termin dałby pewnie większe szanse. Ja myślę sobie też tak, że już jest trochę późno. To jest moje zdanie prywatne. Ja spodziewałem się tego kandydata w miesiącu listopadzie, najpóźniej w grudniu.
Przed Bożym Narodzeniem, prawda?
Tak, artykułowałem to wielokrotnie też u państwa na antenie i wcale się tego nie wstydzę. Ja rozumiem, że jest jakaś procedura i tak dalej, ale ta procedura już tak naprawdę się skończyła i to jest kwestia raczej teraz chyba...
Ogłoszenia kandydata. A nie dyskutowania o tym, kto.
Raczej tak, chociaż jak widzimy, ta dynamika, chociażby to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, powoduje, że pewnie
jeszcze
maleje, bo ja sobie wyobrażam, że ktokolwiek by został kandydatem Platformy Obywatelskiej i tutaj znowu nie zarzut do Radia Szczecin, no niestety zostanie w tej twardej politycznej grze, zostanie na celowniku, w związku z tym nagle zaczną być wyciągane różne tematy w lepszym, gorszym stylu. Chyba nie każdy
się,
też...
Nie da się udawać na przykład tego, że Stanisław Gawłowski, przewodniczący Platformy na Pomorzu Zachodnim, za chwilę może mieć o wiele poważniejsze kłopoty niż te, które ma w tej chwili, prawda? No to jest też oczywistość. Ameryki tutaj nikt nie odkrywa.
No ale jeżeli tak do tego podejdziemy, to kandydata pewnie byśmy nie ogłosili nigdy. Natomiast chociaż proszę zauważyć, że wielu kandydatów w wielu miastach w województwie się pojawiło.
Tak, i prowadzi choćby w Świnoujściu. Kampanię.
Choćby w Świnoujściu, czy choćby w Kołobrzegu. I uważam zresztą akurat kandydaturę pani marszałek Anny Mieczkowskiej za świetną kandydaturę dla Kołobrzegu. I pojawiła się i to w tym dniu i w tym momencie, kiedy faktycznie był taki niefortunny niby moment do ogłoszenia kandydata w Szczecinie. Żałuję, moim zdaniem źle się stało, że nie został ogłoszony kandydat. Miałby więcej czasu, możliwości też rozmawiania.
Ale co przed Wielkanocą będzie, to powiedzenie ostatniego zdania, ostatniego słowa, czy nie?
No, panie redaktorze, może nawet dzisiaj.
Teraz jeszcze na koniec, panie radny, kwestia pomnika poświęconego stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. No wiemy, jest inicjatywa księdza jednej z parafii, który na swoim terenie, na terenie parafii ten na pewno pomnik postawi. Natomiast kto się spóźnił, jeśli chodzi o miasto? To znaczy, kto tu zawinił? Czy zawinili radni, czy zawinił prezydent? No bo wiadomo już, że mimo dobrych chęci pomnika na stulecie niepodległości, bo ma być to Józef Piłsudski, pomnik Józefa Piłsudskiego, nie będzie, bo się po prostu tego nie da zrobić. Jeżeli ma być konkurs, prawda, dyskusja na ten temat, mają być zebrane środki,
no
to wiadomo, jest cała procedura, prawda?
Ja pamiętam, jak przy okazji tam dyskusji, to było chyba w tamtym roku, jeden z radnych, Janek Posłuszny, akurat z Platformy Obywatelskiej, ale to akurat nie miało znaczenia podczas tej rozmowy, stwierdził, że jak rozmawialiśmy, że należałoby pomyśleć o porządnym, w cudzysłowie, bo to nie o to chodzi, że to po pierwsze, które jest to jakieś strasznie złe, ale porządnym pomniku Piłsudskiego, który właśnie będzie... na to stulecie niepodległości. Ten pomysł się spodobał wszystkim. Nikt sobie tego nie przypinał jako pomysł. To było fajne. To było coś takiego, co gdzieś nas jednoczyło. Potem ten temat umarł trochę. Ja przepraszam, że tak powiem, tak się zbiegło, ale przy okazji dysputy, rozmowy znowu na temat pomnika Lecha Kaczyńskiego. Zupełnie niepotrzebnie, jak gdyby to było jakieś takie połączenie, pomieszanie, bo to nie dawało tej drogi do przodu. No i jakby gdzieś teraz doszło do jakiegoś znowu konsensusu. Ja się cieszę, że on w ogóle jest. Czy zdążymy? No pewnie, że nie zdążymy. Znaczy, no trzeba być wariatem, żeby stwierdzić, że zdążymy.
Tak, tak.
Ale jeżeli chcemy, żeby to był taki pomnik, który, z którego się nie będziemy wstydzić, to na pewno nie zdążymy. Natomiast dobrze, że jest inicjatywa w tym roku, dobrze, że jest...
Ale panie radny, ja jednej rzeczy nie rozumiem. Przecież wiadomo, że w Szczecinie jest problem z tym miejscem, w którym możemy obchodzić różnego rodzaju patriotyczne uroczystości. No z różnych powodów. No, najbardziej takim prozaicznym powodem jest to, że do tej pory takiego pomnika nie wybudowano. Mhm. Nie tylko chodzi tutaj o Józefa Piłsudskiego, prawda? No wiadomo, co mamy. Mamy po pierwsze marszałka, mamy trzy orły, no i no, co
no najczęściej przy tych trzech orłach, panowie, się dzieje. Tak? Tam jest faktycznie
no ale czy naprawdę
miejsce...
trudno było przewidzieć, czy to jest zaskoczenie, że mamy stulecie niepodległości?
Pamięta pan właśnie, bo to Janek Posłuszny wtedy to powiedział, kiedy rozmawialiśmy o pomniku tego powstańca węgierskiego. Mhm. I on właśnie wtedy już powiedział, słuchajcie, mówimy o powstańcu, super, fajnie i tak dalej, ale pomyślmy o Piłsudskim, bo wielokrotnie ta rozmowa gdzieś schodziła na te tory. No i tak to wyszło, jakoś jak wyszło. No, czy wina radnych? Ja myślę, że to trochę nie do końca radni, dlatego że my ten temat omawialiśmy na komisji, w związku z tym były służby pana prezydenta i ta chęć szukania tego miejsca i jakby wspomożenia, bo radni pewne rzeczy oczywiście mogą zrobić, natomiast no, trudno sobie wyobrazić, że zrobią robotę za wydziały i urzędy. Aczkolwiek ja tutaj nie brałbym, że za dobrą monetę stwierdzenia, że ktoś specjalnie coś zrobił. To chyba tak wyszło po prostu. Tak okay. Trochę po polsku.
Tak. No właśnie, niech to będzie puenta dzisiejszej rozmowy. Łukasz Tyszler był naszym gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.